autopromocja.
This week on the Political Periscope.
It's highly unlikely that Belarusian troops will join the war because in Belarusian society there is a very strong consensus that Belarusians should not fight and should not die for Putin and Lukashenko.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. Listen and subscribe. The Political Periscope.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Popołudnie wnet.
16.28, popołudnie wnet trwa, a my już mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Mateusz Gasiński, prezes Fundacji Dobra Fabryka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie, ale w kontekście pomocy humanitarnej, właśnie też tej, która jest organizowana przez Fundację Dobra Fabryka. Wczoraj tragiczny atak, rosyjski atak na Dniepr, na budynek mieszkalny, zbrodnia wojenna. Też wczoraj łączyliśmy się z panem Janem Borodinem, który także współpracuje z Fundacją Dobra Fabryka. Opowiadał nieco słuchaczom Radia Wnet o tym tragicznym wydarzeniu, ale też o tym, jak wygląda sytuacja na miejscu, a ta sytuacja wygląda tak, że bardzo dużo domów, budynków mieszkalnych odciętych jest od prądu, od bieżącej wody. Proszę powiedzieć, gdzie obecnie Fundacja Dobra Fabryka kieruje najwięcej pomocy, kieruje swoje siły?
Jeśli chodzi o Dnipro i ten atak, który był przez weekend na Dnipro i różne inne miasta w całej Ukrainie, to oczywiście akurat w Dniprze wydarzyło się tak, że ten blok, w którym zginęło tyle ludzi, był w bezpośrednim sąsiedztwie naszych przyjaciół, naszej ekipy, która pomoc w Dniprze organizuje i która tą pomoc też do tej pory dystrybuowała dalej na wschód, bliżej frontu. Tym razem to oni znaleźli się w samym centrum piekła. To były tragiczne relacje. Zresztą wczoraj mieli państwo okazję posłuchać Jana. Natomiast oni jak tylko otrząsnęli się po tym strasznym wybuchu, natychmiast zaczęli organizować pomoc psychologiczną. Koordynujemy też na miejscu dystrybucję leków. Na początku to były potrzebne leki uspokajające, towarzyszące tej pomocy psychologicznej. Przygotowaliśmy miejsce do przyjęcia ofiar, tak żeby oni mogli przyjść, nagrzać, zagrzać się, zjeść coś. Dostarczamy im ciepłe posiłki, koce. To jest to, co robimy w zasadzie w wielu innych miejscach Ukrainy, bo warto pamiętać, że wojna nie toczy się tylko na froncie. Ona toczy się w całym kraju właśnie przez te niespodziewane ataki z różnych stron. Mówię niespodziewane, ponieważ z relacji naszych innych partnerów w Kijowie słyszeliśmy, że tym razem ten atak sobotni, tak naprawdę syreny alarmowe, które pozwalają ludziom schować się w schronach, one włączyły się dopiero po wybuchach. Co oznacza, że Rosjanie jakby zmieniają trochę strategię i te pociski, które docierają na miejsce, przełamują tą obronę powietrzną. Być może są też dla niej po prostu niewidoczne, więc alarm dotarł do Kijowa na przykład przez weekend zbyt późno. Co robimy? Czym się zajmujemy? Zajmujemy się na wielu polach dostarczaniem przede wszystkim wciąż pomocy humanitarnej. Wczoraj do Luhańska, do szpitala dotarło kilkadziesiąt łóżek szpitalnych, które tam dostarczyliśmy. Natomiast najważniejsze teraz jest to, by ludzie pozbawieni prądu, bieżącej wody, ciepła przede wszystkim, to ciepło od nas dostali. Stąd akcja Ciepła Paka dla Ukrainy. Na naszej stronie dobrafabryka.pl można tą zbiórkę wciąż wesprzeć, bo my sami podczas ostatniego pobytu w Kijowie przeżyliśmy taki atak i wiemy, co znaczy brak prądu. Wiemy, że to jest absolutne odcięcie. Czy z Kijowa nagle, w Kijowie nagle znaleźliśmy się w betonowej dżungli, bez zasięgu, bez możliwości otrzymania alarmów powiadamiających o kolejnych atakach, bez ciepła, bez wody. Więc to jest to, co tym ludziom staramy się dostarczyć. Ciepłopaka to są bardzo konkretne rzeczy. To są lampy naftowe, które oprócz światła dają też ciepło. To są piecyki rakietowe. to są właśnie wspomniane koce i śpiwory, to jest wysokoenergetyczna żywność. To staramy się, żeby tym ludziom od razu dostarczać. W dni przebyliśmy bardzo blisko tego, co się wydarzyło. Nasza ekipa uczestniczyła wraz z 500 innymi ratownikami w tym, żeby to rumowisko odgruzować. Niestety, jak wszyscy wiemy, zginęło tam 40 kilka osób a ponad 400 zostało po prostu w jednej chwili bez dachu nad głową, a teraz znowu zbliżają się do Dnipra, do całej Ukrainy mrozy, więc tego prądu, wody i ciepła brakuje w całej tej dzielnicy, w której spadła ta bomba.
I trzeba sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę Ukraina teraz potrzebuje w sposób szczególny tej pomocy, i chociaż niestety to jest zupełnie naturalny mechanizm, że ludzie przyzwyczajają się nawet do wojny. My także przyzwyczajamy się w tej takiej bieżączce informacyjnej do tego, że ta wojna trwa już tak długo. Nie zmienia to faktu, że każdy jej kolejny tydzień jest trudniejszy, dlatego że i infrastruktura energetyczna, i budynki mieszkalne cały czas są niszczone. To jest ten jeden aspekt. Dodatkowo mówimy o zbrodniach wojennych, o atakach na cywilów. Giną całe rodziny i to jest też tak, że każdy przedłużający się dzień, każda godzina, każdy tydzień tej wojny powoduje, że tym bardziej Ukrainie ta pomoc jest potrzebna. I o to też cały czas apelujemy do słuchaczy Radia Wnet. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan Mateusz Gasiński, prezes Dobrej Fabryki, był gościem Popołudnia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, 34 minuty po godzinie 16 popołudnie Wnet trwa. Teraz zagrają dla nas Skorpionsi, a my wracamy za kilka chwil.
Wnet.
Popołudnie Wnet trwa, a trwa także zrzutka radia Wnet, zrzutka.pl/wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o to, aby byli Państwo cały czas razem z nami. Jeżeli interesuje Was to, co robimy tutaj wspólnie w Radiu Wnet, czerpiecie ciekawe informacje z Polski i ze świata, to będziemy za każde takie wsparcie bardzo wdzięczni. zrzutka.pl/wnet. A my już teraz przenosimy się na żywo do Strasburga. Tam trwa debata w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zeszły rok zapisze się w historii z powodu rosyjskiej brutalnej, agresywnej wojny w Ukrainie. Również zapisze się naszą bezprecedensową solidarnością z Ukrainą. Ja zawsze będę pamiętać, jak przyjęliśmy miliony uchodźców ukraińskich, jak pozostaliśmy silni i zdeterminowani, jak staliśmy po stronie Ukrainy, nadal stoimy. A kiedy wróciłam do domu, do Szwecji w trakcie przerwy, co ludzie mówili? Co do cholery się dzieje w Brukseli? Zamiast o solidarności, oni mówili o siatkach z gotówką. Jak tu byłam w Strasburgu w grudniu, to czułam oburzenie, szok, wstyd i gniew na tej Izbie. Oburzenie tym, że niektórzy ich rzekomo kryminalne czyny podminowały reputację tak wielu, ale też wyczułam determinację, chęć, gotowość do tego, by wyciągnąć nauczkę, by wprowadzić zmiany. W grudniu zaufanie zostało złamane. Teraz te kawałki roztrzaskanego zaufania musimy pozbierać i je skleić na nowo. Dlatego przyjmuję z zadowoleniem działania celem budowy rozliczalności, przejrzystości, uczciwości w Parlamencie. To dobry początek, ale musimy zrobić więcej. Tylko najwyższe standardy potrzebne są wszystkim naszym instytucjom. Dlatego potrzebujemy tych samych sprawnych, silnych reguł, które będą kontrolowane przez ten sam wspólny organ etyczny. Wiceprzewodnicząca Jourova pozostaje w kontakcie z Parlamentem i z Radą. Komisja gotowa jest przedstawić propozycję. Możemy oprzeć się na porozumieniu międzyinstytucjonalnym co do rejestru przejrzystości, jaki podpisaliśmy 2 lata temu. Jest to kluczowy kamień milowy, celem budowy kultury przejrzystości. Ja, jak koledzy, koleżanki, spotykam się z przedsiębiorstwami, z innymi podmiotami, osobami przy wykorzystaniu rejestru przejrzystości. Musimy podtrzymywać najwyższe standardy przejrzystości na temat tego, kto chce na nas wywrzeć wpływ. Normalne jest, że spotykamy się ze społeczeństwem obywatelskim, z przedsiębiorstwami. Jako politycy i przywódcy zawsze musimy być gotowi, by słuchać innych. Musimy słuchać słów, ale nie możemy przyjmować prezentów, łapówek, wyrazów wdzięczności. Dlatego chronimy sygnalistów, którzy przekazują informacje o działaniach kryminalnych. To ma kluczowe znaczenie dla naszej demokracji. Chronimy ich przy pomocy naszego regulaminu i naszych przepisów. Mamy dyrektywę o ochronie sygnalistów. Mamy biuro walki z korupcją OLAF, które bada przypadki korupcji. Jutro taki przypadek będziemy badać. Europejskie Biuro Prokuratora Europejskiego pracuje dzień w dzień. Jest to dowód na przydatność tego biura. W grudniu OLAF doprowadzi do zniesienia immunitetu dwojga posłów parlamentu. Po zeszłym roku zbada 5 miliardów szkód finansowych dla budżetu Unii. Kiedy badamy korupcję, musimy mieć jasność. Przejrzystość, rozliczalność nie wystarczy. Korupcja to poważna zbrodnia. Musimy ją zwalczać z pełną mocą prawa. 60% organizacji przestępczych zajmuje się korupcją. Przestępcy kupują ludzi, polityków, kupują władzę. Wkrótce zaproponujemy nowe przepisy celem kryminalizacji wszystkich form korupcji. Będziemy mieć jednolite definicje korupcji i zharmonizowane kary całej Unii. Kształtujemy propozycję właśnie teraz i obiecuję, że wykażemy się maksymalną ambicją. Będziemy nieugięci. Damy policji i sądom narzędzia, jakich potrzebują, by zwalczać korupcję. Skandal, jaki dyskutujemy, wykracza poza korupcję kryminalną. W mediach widzimy niepokojące doniesienia na temat działań krajów trzecich, agentów państw trzecich. Jest czymś normalnym, że kontaktujemy się z zagranicznymi politykami, z przywódcami. Jest jednak nie do przyjęcia, że widzimy interwencje w nasze wewnętrzne sprawy, w naszą demokrację. Wysoki przedstawiciel Borrell wszczął dochodzenie, jeśli chodzi o Maroko i Katar. W ten sposób jednoznacznie stwierdziliśmy, że potrzebujemy dokładnych dochodzeń. Nie może być bezkarności na wypadek korupcji i nie może czekać obrona naszej demokracji. Wkrótce Komisja przedstawi pakiet obrony demokracji, gdzie rzucimy więcej światła na niejawne, niejasne formy finansowania. Widzimy, jak podmioty krajów trzecich podminowują demokrację. Musimy przedstawić plany i propozycje i to szybko. Musimy zwalczać korupcję, musimy wspierać rozliczalność i uczciwość i w naszych instytucjach, i na naszym kontynencie. Możecie na mnie liczyć. Ja nie będę szczędzić wysiłków w tym kierunku i wiem, że w tych pracach mogę liczyć na was. W tej walce będziemy partnerami. Ten skandal dotyka nas wszystkich, tu w parlamencie, bardzo osobiście nas wszystkich. Państwo czują gniew, ale gotowi są do działania. Możemy zainspirować się tym, co zrobiliśmy w ostatnich latach. COVID, wojna, bez wątpienia poradzimy sobie też z korupcją i wyplenimy gdziekolwiek się tylko pojawi. Dziękuję.
Thank you very much, Madam Commissioner. Now, on behalf of the group of the European People's Party.
Dziękuję bardzo, Pani Komisarz. W imieniu grupy EPL, pan Bilczyk, proszę bardzo.
Madam President, Madam Commissioner, dear colleagues.
Bardzo dziękuję, Pani Komisarz. Drodzy koledzy, znaleźliśmy się w centrum uwagi z niewłaściwego powodu. Byłem bardzo rozczarowany z powodu niektórych kolegów i jeszcze bardziej poruszony, że czyny niewłaściwe poszczególnych posłów wysysają potrzebną energię i zwracają uwagę publiczną od rzeczy, które są rzeczywiście istotne dla nas, jak nasze zaangażowanie i wsparcie na przykład dla Ukrainy i jej odważnych obywateli. I teraz naszym obowiązkiem jest, aby się oczyścić i rozwiać wszelkie wątpliwości opinii publicznej na temat polityki europejskiej. Szczerze mówiąc, nigdy nie doświadczyłam takiej sytuacji, w której instytucja sama tak otwarcie i tak zdecydowanie chce odnieść się do swoich własnych problemów. I to jest czas, kiedy musimy być uczciwi, szczerzy. Potrzebujemy wskazania palcem. Musimy przypisać odpowiedzialność polityczną. Musimy odbudować zaufanie naszych obywateli, być wiarygodnymi. Musimy mówić o hipokryzji niektórych kolegów. Byli to czasami ci, którzy najgłośniej wołali o obronę praw człowieka. I teraz ci koledzy znaleźli się nagle w centrum tego skandalu korupcyjnego. Jestem przekonany, że Parlament Europejski jest gotowy podejść do tego problemu i rozwiązać go. Oczyścić te brudy. To jest też kwestia ingerencji
Państwa trzecich. Mamy specjalną komisję i będziemy dalej pracować, wyciągać wnioski z tego. Będziemy dyskutować z udziałem własnych służb, dziennikarzy, badaczy. Jestem przekonany, że musimy i wyjdziemy z tej sytuacji wzmocnieni. Dziękuję.
Thank you very much. On behalf of the group of the Progressive Alliance.
Bardzo dziękuję w imieniu grupy socjalistów. Pan Glucksmann, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz. Drogie koleżanki i koledzy, ta historia przysparza mnie o mdłości kobiety i mężczyźni z naszej grupy, którzy wszystko przehandlowali za gotówkę. I tu nie chodzi tylko o wpływy Kataru, ale także Rosji, Maroka. Myślą, że mogą sobie kupić wpływy. To jest historia takiej instytucji demokratycznej jak nasza, która nie chciała się bronić przeciwko korozji i wpływom pieniędzy. I teraz komisja, ja pracuję w Komisji do Spraw Zewnętrznych Ingerencji. Nadszedł czas, żeby domagać się przejrzystości, żeby stworzyć organ europejski do spraw przejrzystości i etyki, żeby każda osoba, która działa w sposób nielegalny, mogła być narażona na to, że ktoś to zasygnalizuje. Trzeba sygnalistów chronić. Nie może być tak, że te wpływy są pod przykrywką lobby. Musi przyjść kres tego, że wszystko będzie przegnite. Nie wystarczy tylko stygmatyzować, trzeba atakować korupcję. Zacznijmy od posprzątania u siebie w naszej własnej stajni, zanim zaczniemy pouczać innych. Dziękuję. Dziękuję bardzo w imieniu grupy Renew. Pani Loiseau, proszę bardzo. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Mój gniew się jeszcze nie uspokoił. Korupcja dotknęła niektórych członków naszego zgromadzenia. Zewnętrzne mocarstwa kupowały sobie demokrację europejską. No myślę, że to jest słuszny gniew na tego typu procedery. Dziś trzeba zareagować szybko i silnie i jednocześnie nie mieszać wszystkiego. Trzeba zwalczać korupcję w każdej postaci i wszędzie. W tym celu będziemy się przyglądać propozycjom, które już wpłynęły, ale jednej brakuje, a jest ona zasadnicza, kluczowa. Trzeba w Unii Europejskiej niezależnego organu czuwającego nad etyką, który będzie czerpał z najlepszych praktyk, takich jak wysoki organ do spraw etyki życia publicznego we Francji. Kiedyś mówiłam o tym dużo w kampanii. Teraz wreszcie nadszedł czas, żeby to wcielić w życie. Trzeba zwalczać wszystkie wpływy zagraniczne. Wszystkie. Praca, którą prowadzimy w naszej komisji śledczej specjalnej do spraw tych ingerencji, pokazuje jasno, że pierwsze państwo, które próbuje nas manipulować i które znajduje przychylne uszy i po prawej i po lewej skrajności tego hemicyklu, to Rosja. To Rosja i nie zapominajmy o tym. Kontynuujmy pracę, my w naszej komisji kontynuujemy pracę, żeby sprawdzić, czy niektórzy bronią Rosji z własnego przekonania, czy tylko dlatego, że dostają od niej pieniądze. Niestety ta praca się jeszcze nasza nie skończyła, a szkoda, że Lewica domaga się zakończenia prac naszej komisji śledczej i zastanawiam się dlaczego. Dziękuję bardzo. Czyli teraz w imieniu Grupy Zielonej pani Reintke, proszę bardzo.
Dziękuję, pani przewodnicząca, pani komisarz. Musimy przeprowadzić dochodzenie, odkryć wszystkie fakty związane z tym skandalem, powiązane ze Katarem, ale potencjalnie też z innymi państwami. Bardzo ważne, byśmy podjęli najważniejsze kroki już teraz, bezzwłocznie. Chcę podziękować za propozycję przedstawioną przez przewodniczącą. To dobry punkt wyjścia, ale niektóre kwestie trzeba do tego jeszcze dodać, może wzmocnić, zaostrzyć. Po pierwsze, myślę, że to jest bardzo ważne. Jesteśmy to winni naszym obywatelom, by pokazać nasze rozmowy. Dlatego potrzebujemy specjalnej komisji, która będzie mieć mocny mandat i przedstawi zalecenia, co jest niezbędne, aby walczyć z korupcją i na rzecz przejrzystości. Po drugie, ta instytucja potrzebuje lepszej ochrony sygnalizacji. terrorystów, bo ludzie, którzy się niewłaściwie zachowują i o tym ktoś inny mówi, tych trzeba chronić. Potrzebujemy rejestru bardziej zdecydowanego, jeżeli chodzi o lobbystów. I ta przejrzystość jest niezwykle ważna. Musi to ona dotyczyć też przedstawicieli państw trzecich. I musimy też wzmocnić przepisy, które już obowiązują w tej chwili. Ten rejestr musi stać się obowiązkowy, a jednocześnie musimy zadbać o to, aby nie na przykład obrońcy praw człowieka niczego, nic im nie groziło, więc musimy mieć jakieś ograniczone bardzo wyjątki. Większość znaczna jest za jakimś organem etycznym, ale nie czekajmy, aż komisja przedstawi swoje propozycje. Nominujmy już naszego negocjatora, tak aby te negocjacje w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego możliwie szybko mogły się rozpocząć. Musimy lepiej egzekwować zasady i jasne sankcje odegrają ważną rolę w tym kontekście. Będziemy potrzebować też jasnych terminów i zrozumiałych procedur. I myślę, że wielu kolegów wie, że ja naprawdę kocham tę Izbę. Jest to jeden z nas największych osiągnięć w historii Unii Europejskiej, że możemy się tutaj spotykać jako wybrani przedstawiciele naszych obywateli. I myślę, że właśnie z tego powodu, dlatego że kochamy tę Izbę, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy już teraz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu grupy IDE głos zabierze pan Borkia.
Dziękuję, panie przewodniczący. Są osoby uczciwe, jest ich więcej niż uczciwych partii. Niektóre osoby naprawdę wprowadziły wielki wstyd nasz parlament, okryły go hańbą. Nie mogę ukryć, że jestem przerażony, jestem skonsternowany zachowaniem grupy socjalistów. Ta rzekoma kandydatura do wakatu po Ewie Kaili ze strony pana Glucksmana. Organ, który rzeczywiście chciał zbadać aferę katarską i nie udało się to. I teraz jego przewodniczący chce stać się wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To chyba jest słaby żart. To, co teraz mamy z tej komisji, to takie mozolne sprawozdanie i muszę powiedzieć, że brakuje tu opisu tego, w jaki sposób przypływają tutaj fundusze z Rosji. I dziwne, że w naszej Izbie paramy się takim brzydkim polowaniem na czarownicę, i to będzie wykorzystywane także w kampanii wyborczej w Lombardii. To jest ostatnia okazja dla nas, żeby pokazać naszą wiarygodność. Jutro będzie głosowanie nad tym, kto obsadzi wakat po pani Kaili i większość w naszym parlamencie powinna zagłosować na panią Tardino z grupy ID, żeby zasiadała w prezydium parlamentu. Ale niektórzy się boją tego. Trzeba wykazać się jednak z szacunkiem dla 15% obywateli europejskich, którzy w tym gremium, w prezydium parlamentu, jak swoich przedstawicieli nie mają. Dziękuję.
Thank you. Next. Dziękuję bardzo. Kolejny mówca w imieniu EKR, pan Tarczyński.
Pani przewodnicząca, mamy do czynienia z największym skandalem korupcyjnym w historii Parlamentu Europejskiego. Nie jest to skandal tylko Maroka. Nie jest to skandal tylko i wyłącznie Kataru, ponieważ osoby oskarżone i aresztowane zajmowały się sztuczną inteligencją, zajmowały się kryptowalutami i zajmowały się Polską. W raporcie Fight Impunity organizacji Panceriego, który jest teraz w więzieniu, mogliśmy przeczytać, że w Polsce rządzą biali suprematyści, fanatyczni katolicy. Na podstawie tych raportów Polska była atakowana w tej Izbie, nazywano nas nawet faszystami. Tylko dlatego, że nie podobało się tutaj towarzystwu, jaki rząd w Polsce został wybrany. Polska to jest dumny naród. Ma prawo wybierać rządy takie, jakie uważa za stosowne. Dlatego nigdy nie pozwolimy, aby Polska była opluwana, szydzona, pomawiana. A tak się działo w tej Izbie. Nigdy nie pozwolimy na to, aby Polska była opluwana przez łapówkarzy z Brukseli. Dlatego będziemy żądać, aby wszystkie Wszystkie rezolucje przeciwko Polsce zostały uchylone. Możemy przyjąć rezolucję, która będzie mówiła o uchyleniu rezolucji, w których brali udział łapówkarze. Ci, którzy są oskarżeni albo aresztowani. Wszystkie poprawki, które były zgłoszone przez osoby aresztowane albo oskarżone w komisji śledczej, w której zasiadam, w komisji Pegasusa, powinny być wyrzucone. Nigdy nie pozwolimy na to, aby Polska była opluwana przez kogokolwiek. Nigdy. Dziękuję.
I tak, proszę Państwa, wygląda atmosfera w Parlamencie Europejskim, gdzie trwa dyskusja na temat korupcji. Przed momentem wysłuchaliśmy przemówienia Dominika Tarczyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Konkluzję z tej dyskusji przekażemy w drugiej godzinie popołudnia wnet, pewno po godzinie 17.30. Tymczasem za kilka chwil na naszej antenie pojawią się wiadomości, ale zanim to jeszcze chwila dobrej.
Dzień dobry, jest wtorek, 17 stycznia, godzina 17. Jakub Doszak, zapraszam na Wiadomości Wnet.
Wiadomości Wnet.
Były europoseł z Włoch Antonio Panzeri, zamieszany w skandal korupcyjny, wycofał apelację o decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Afera korupcyjna wstrząsnęła Parlamentem Europejskim miesiąc temu. Chodzi o kupowanie wpływów przez Katar i Maroko. Prawnik byłego włoskiego europosła nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Belgijska prokuratura w opublikowanym krótkim oświadczeniu poinformowała, że Antonio Panzeri zrezygnował z apelacji ze względów osobistych. Włoch był wśród czterech aresztowanych w połowie grudnia osób w związku z aferą korupcyjną. Jest on założycielem organizacji pozarządowej zajmującej się prawami człowieka. Miał otrzymywać prezenty i łapówki zarówno od przedstawicieli Kataru, jak i Maroka. W związku ze śledztwem prowadzonym w Belgii, w areszcie domowym we Włoszech są też jego żona i córka. Z doniesień prasowych wynika, że byłego włoskiego europosła obciążają zeznania Greczynki Ewy Kaili, która również została aresztowana w połowie grudnia. NATO wzmacnia wschodnią flankę. Pierwsze dwa samoloty rozpoznawcze AWACS wysłane przez NATO wylądowały dziś w Rumunii. Przez co najmniej kilka tygodni będą stacjonować w bazie lotniczej Otopeni, niedaleko rumuńskiej stolicy, 200 kilometrów od granicy ukraińskiej. Razem z nim do Rumunii z Niemiec przeniosło się prawie 200 żołnierzy, wśród nich pilotów, techników i obsługi naziemnej. Zgodnie z komunikatem Sojuszu Północnoatlantyckiego maszyny wzmacniają jego wschodnią flankę i mają pomóc w monitorowaniu rosyjskiej aktywności wojskowej. Loty zwiadowcze mają szczególnie uwzględniać rejon Morza Czarnego. Całą operację na terenie Rumunii prowadzą żołnierze niemieccy. Cytowany przez rumuńską telewizję państwową ambasador Niemiec w tym kraju powiedział, że jest ona ważnym sygnałem europejskiej i transatlantyckiej solidarności. Samoloty systemu i ostrzegania kontroli AWACS są w stanie lokalizować i identyfikować inne samoloty w promieniu 400 km. W razie potrzeby mogą stać się również latającymi stanowiskami dowodzenia. Podwyżki cen za ciepło wynieść mają maksymalnie 40% w porównaniu do rachunków sprzed roku. To założenie przyjętego przez rząd projektu noweli ustawy autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przepisy mają wejść w życie od lutego, choć zależeć to będzie również od tempa prac nad tą propozycją w parlamencie. Punktem odniesienia dla nowych cen mają być rachunki sprzed października ubiegłego roku. Na posiedzeniu rządu przyjęto też projekt ustawy o planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do 2027 roku. Ma on stworzyć podstawy prawne do uruchomienia nowych rozwiązań dla rolników z rozpoczynającej się perspektywy finansowej. W jej ramach na polską wieś trafić ma około 25 miliardów euro, przede wszystkim z unijnych funduszy. Zakończyła się akcja ratunkowa w Dnieprze. 15 ciał zabitych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny nie udało się zidentyfikować. 20 osób pozostaje zaginionych, w tym czworo dzieci, powiedział szef ukraińskiej Policji Narodowej Ihor Kłymenko. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała 69 godzin. Śmierć poniosły 45 osób. Pięcioro dzieci pozostało sierotami. Krewni opiekują się trójką. Dwoje dzieci jest obecnie pod opieką państwa, ponieważ nie mają krewnych, którzy mogliby się nimi zaopiekować. Rodziny dotknięte rosyjskim atakiem otrzymają 1 000 000 hrywien na zakup mieszkań. Jak będzie wyglądać nasza przyszłość? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy 53. Forum Ekonomicznego w Davos, podczas którego tradycyjnie wystąpił Klaus Schwab. Do tego wystąpienia odniósł się na naszej antenie politolog z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego dr Bogdan Pliszka.
Jemu się marzy globalny obóz koncentracyjny. Zresztą nie jest przypadkiem to, że na takim, nazwijmy to, najbardziej odpowiedzialnym odcinku, czyli w Chińskiej Republice Ludowej, przedstawicielem Światowego Forum Ekonomicznego jest jego syn, który jakby chyba ma doskonały kontakt w biurze politycznym Komunistycznej Partii Chin. No, jak wygląda sytuacja w Chinach? Jeżeli tak ma wyglądać przyszłość nasza również, to chyba nikt z tego powodu cieszyć się nie może.
Mówił politolog dr Bogdan Pliszka. Ustawa o Sądzie Najwyższym powinna zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, uważa rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.
Takich regulacji nie ma w żadnym innym kraju unijnym, bo to są regulacje, które trudno pogodzić z przyzwoitym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. One się pojawiły u nas w wyniku pewnego zapętlenia politycznego. Narzuciła nam to, tak wynika z przekazu Komisja Europejska, zupełnie nie licząc się kwestiami właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Sport w Radiu Wnet. Najważniejsze i najciekawsze informacje przedstawiamy w wiadomościach sportowych. Te od wtorku do piątku rano po godzinie 7, 8 i 9. Poniedziałek to sportowe podsumowanie weekendu o 7.45 i serwis informacyjny po godzinie 9. A godzinna audycja Porozmawiajmy o Sporcie startuje w niedzielę o godzinie 19. Zapraszamy.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
This week on the Political Periscope.
It's highly unlikely that Belarusian troops will join the war because in Belarusian society there is a very strong consensus that Belarusians should not fight and should not die for Putin and Lukashenko.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. Listen and subscribe. The Political Periscope.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Radio Wnet.
17.11, rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia wnet i mamy już połączenie z kolejnym gościem, profesor Romuald Szeremietiew, wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od komentarza dotyczącego rezygnacji Oleksieja Arestowicza, doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnijmy, Rosjanie uderzyli rakietą w blok mieszkalny w Dniepr, w którym mieszkało ponad 1100 osób. Ta eksplozja całkowicie zniszczyła jedną z części budynków, a powodem rezygnacji Oleksieja Arestowicza była jego wypowiedź. Doradcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy stwierdził, że ta rakieta spadła po tym, gdy została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Czy jak pan ogólnie ocenia taką decyzję Arestowicza?
No, zachowało się prawidłowo, to znaczy wiadomo, że znaczy to nie oznacza, że on powiedział nieprawdę. Mogło tak rzeczywiście być. Tak, ale toczy się wojna i wojna z bardzo brutalnym napastnikiem. No i informacja tego typu, nawet prawdziwa, no powiedziałbym tak, nie pomaga w tym, żeby tę wojnę prowadzić, żeby otwierać atak. Więc no, ten doradca postąpił słusznie, podając się do dymisji.
Ten doradca postąpił słusznie, a skomentujmy w takim razie sam ten atak. To jest tak naprawdę kolejny już, ale tak. Kolejny tak, zbrodnia wojenna, no to wprost.
To jest zbrodnia wojenna, oczywiście. Oczywiście i sprawcą tej zbrodni jest Rosja, to też nie ma wątpliwości. No i Rosja po prostu prowadzi w tej chwili działania w ten sposób, żeby uderzać w ludność cywilną. A to jest, jak wiadomo, w cywilizowanej wojnie, jeżeli coś takiego istnieje, jest zabronione. To zostało zdefiniowane dawno w prawie międzynarodowym jako akt zbrodniczy. Tak więc, no, ale cóż, chyba nie dziwi to, że zbrodniarz zachowuje się tak jak zbrodniarz.
To spójrzmy teraz, panie profesorze, na moment na sytuację na froncie. Chyba z takich miejsc, gdzie toczą się obecnie najbardziej krwawe walki, to jest Soledar, a także Bachmut. Wiemy, że tak. Z jednej strony Ukraińcy rzucają do walki, ściągają żołnierzy z całego kraju, też takie elitarne brygady powietrzno-desantowe, no ale niestety i strona rosyjska z każdej strony wysyła swoich żołnierzy.
Tak, no... To jest tak, generalnie sytuacja na froncie jest taka, że mamy coś, co można by nazwać sytuacją patową. To znaczy strony, ani Rosjanie nie mają sił, które mogłyby pomóc, że posłużyć do takiej generalnej wielkiej ofensywy. I no, z kolei Ukraińcy chyba też nie mają sił, żeby kontrofensywę kontynuować. Więc no, ten Bachmut i okolice to właśnie jest jedyne miejsce, gdzie Rosjanie usiłują za wszelką cenę front przełamać i gdyby im się to udało, rzeczywiście ogłosiliby to jako wielki sukces. No i zdaje się o to chodzi. Także, ale walki tam się toczą i ze zmiennym szczęściem wprawdzie, ale ten zamiar rosyjski, jak widać, Rosjanom się nie udaje tego zrealizować.
Nie udaje się tego zrealizować, chociaż wczoraj pojawiła się informacja, że Soledar został przejęty. To była informacja propagandy rosyjskiej. Strona ukraińska twierdzi, że wciąż jeszcze się bronią. No ale pytanie, jak długo Ukraina będzie w stanie te ataki odpierać?
To znaczy na razie wydaje się tak, że Ukraińcy dają sobie radę. Natomiast rzecz nie w tym, żeby się bronić przed Rosjanami, tylko żeby można było przejść do kontrofensywy. No i wyraźnie widać, że zabrakło po prostu Ukraińcom uzbrojenia tego sprzętu, który jest niezbędny, o którym oni cały czas mówią, żeby można było taką kontrofensywę rozwijać. Więc no, czekamy, czy te wszystkie oczekiwania, które zostały przez stronę ukraińską sformułowane i które między innymi Polska też promuje, domagając się, aby ten ciężki sprzęt, który jest bardzo potrzebny armii ukraińskiej, wreszcie Zachód przekazał Ukraińcom, czy to się stanie, czy nie. No mam nadzieję, że tak się stanie, mimo tych oporów, które ciągle Niemcy wyrażają, jeżeli chociażby idzie o to, co jest bardzo potrzebne Ukraińcom, to ciężkie wozy bojowe, czołgi i transportery opancerzone.
Generał... Generał Waldemar Skrzypczak właśnie ostatnio też na antenie Radia Wnet w kontekście ataków na Soledar, na Bachmut, mówił o tym, że ta pomoc jednak, która płynie z zachodu, jest kroplówkowa, jest zdecydowanie za mała i jeżeli nie będzie szybkiej reakcji i konkretnych działań, no to ta sytuacja może być skrajnie trudna.
Kroplówkowa to może jednak nie. Jednak sporo tamtego sprzętu jest przekazywane, ale nie jest w takiej ilości, żeby można było rozwinąć kontrofensywę. To tutaj w tym miejscu bym się zgodził z generałem Skrzypczakiem. No więc Ukraińcy już dawno powiedzieli nawet, jaki sprzęt jest potrzebny. No więc nie tylko wozy pancerne, wozy bojowe, czołgi, ale również środki artyleryjskie i to zarówno artyleria rakietowa, jak i lufowa. Więc no po prostu, żeby przeprowadzić natarcie, potrzebna jest owa pięć pancerna i potrzebna jest osłona, atak ogniowy, który sparaliżuje stronę atakowaną. Więc no to niewątpliwie Ukraińcom jest bardzo potrzebne i no kiedy patrzę na to, w jaki sposób, tak powiem, Zachód zbiera się z tym, żeby ów ciężki sprzęt dostarczyć, to rzeczywiście można wyrazić tę obawę, potwierdzić tę obawę, którą wyraził generał Skrzypczak, że to wygląda, jakby chodziło o to, żeby ci Ukraińcy zginęli na tym polu walki.
No, bo to co to warto jest... podkreślić, to są tak naprawdę setki, o ile nie tysiące ofiar. Myśmy się łączyli z reporterem, który jest na miejscu w Bachmucie, który stwierdza, że to jest tak krwawy konflikt i on codziennie zbiera ogromne żniwo właśnie, jeżeli chodzi o ofiary.
To jest okrutna wojna i w tej wojnie ponoszą straty, ogromne straty również Ukraińcy przecież.
To teraz, panie profesorze, spójrzmy jednak na taki scenariusz, że ta pomoc no, nie nadejdzie wystarczająco szybko.
Nadejdzie.
Nadejdzie.
Proszę nie karczeć, nie kakać. Nadejdzie.
No, nie kraczemy, ale też mamy taką sytuację, że faktycznie no, na ten moment z każdej strony nacierają kolejne jednostki rosyjskie. Gdzieś pojawiają się też informacje no, o tym, że kolejna mobilizacja, która chyba cały czas trwa zresztą, ta częściowa mobilizacja w Rosji, ale że być może nawet kolejnych pół miliona żołnierzy może zostać rzuconych na front, jeżeli chodzi o stronę rosyjską. No i pytanie, jaka przyszłość może czekać i też dlaczego ten Soledar i Bachmut jest tak ważny?
Rosja jest mocarstwem, ale Rosja jest mocarstwem, powiedziałbym, zgniłym. I ma ogromne kłopoty z tym, żeby tę przewagę, którą kiedyś wygrywała na froncie, żeby zgromadzić, jak widać, tak? Bo przypomnijmy, marszałek Żukow nie rozpoczynał na starcie, jeżeli nie miał dziesięciokrotnej przewagi nad przeciwnikiem. Jeżeli Ukraińcy mają w tej chwili około miliona żołnierzy w różnych formacjach zbrojnych, które bronią Ukrainy, no to biorąc tylko taki normalny przelicznik 3-1, który uważa się, że jest wystarczający, odniósł zwycięstwo, już nie mówimy o 10-1, no to oznacza, że Rosjanie musieliby użyć co najmniej 3-milionowej armii. Tak, raczej nie sądzę, żeby byli w stanie to zrobić. A jeżeli nie będą mieli takiej przewagi, a oni tylko w taki sposób zwykle wygrywali, to nie rokuje im powodzenia. Natomiast to wcale nie oznacza, że Ukraińcy szybko i łatwo wygrają. Jeżeli dostaną sprzęt, o którym mówią, to moim zdaniem wygrają i to może być, znaczy wygrają w tym sensie, że wyprą Rosjan z terytorium Ukrainy, odbijąc okupowane ziemie. No i to moim zdaniem jest możliwe. Ja sądzę, że jeżeli przyjdzie na czas ten sprzęt, o którym oni mówią, no to wiosna, lato powinna się wojna w tym sensie zakończyć.
A co z Krymem? Wspomniał pan teraz o tych ziemiach, które
Krym oczywiście wpadnie w defensę Ukrainy bez najmniejszej wątpliwości.
Wspomniałam o tym Krymie, bo szef rosyjskiego wywiadu, Siergiej Naryszkin, właśnie stwierdził, że zwrot Krymu Ukrainie jest niedyskutowalny, że jest
tak,
niemożliwy.
Tak, oczywiście. Różne rzeczy są niemożliwe. Tak, z punktu widzenia agresora.
Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze za komentarz. Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca akademicki, publicysta, był gościem Popołudnia Wnet. A na naszym zegarze godzina 17.21, w takim razie pora na odrobinę dobrej muzyki. Może Leny Krawic pod numerem 4 na naszej liście, a my wracamy za kilka. Star 25, Popołudnie Wnet trwa. Za kilka chwil kolejne rozmowy i kolejni goście, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zagra dla nas zespół Nightwish, Why Your Lips Are Still Red.
Reklama.
Choć pół słupa uciekło do Wietnamu,
to radiowy słup ogłoszeniowy ma się dobrze i będzie nadawał.
Ochania tracz trzymuje go w pionie.
I Konrada Mędrzyckiego też.
W każdy piątek o 11.
Zapraszamy.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
17.35 wybiła na naszych zegarach, a my już, drodzy Państwo, mamy połączenie z kolejnym gościem, pani Iwona Liżewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kilka słów opowiedzmy, proszę, o konkursie Zabytek Zadbany.
Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs na najlepiej wykonane prace przy zabytkach. Przy zabytkach nieruchomych, dodajmy, czyli zabytkach architektury, w parkach, przy krajobrazie kulturowym. I jest to konkurs corocznie ogłaszany przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Ma swoją długoletnią tradycję. Ci, którzy są nagrodzeni, wyróżnieni, wyłaniani są w kilku kategoriach. Prace muszą być przeprowadzone przez okres ostatnich, to znaczy nie mogą się skończyć później niż przez okres ostatnich 5 lat.
Wspomniała pani, że ma długoletnią tradycję, no to w tym roku to już która edycja konkursu?
Konkurs zaczął się w 75 roku, czyli za chwilę będziemy mieli 50 lat.
O, to naprawdę długoletnia tradycja. No to może coś więcej opowiedzmy, jakiego rodzaju zabytki są nagradzane?
Są to naprawdę przeróżne obiekty, bo są to zarówno kamienice, pałace, dwory, kościoły. Są to również zabytki techniki, mosty, wieże wodociągowe, obiekty, które są adaptowane do nowych funkcji. Są to również, tak jak powiedziałam, właśnie parki, czasami nawet cmentarze, oczywiście zabytkowe. Więc forty, umocnienia obronne, no naprawdę ten katalog obiektów nagradzanych jest bardzo, bardzo szeroki.
Jak rozumiem, obecna edycja konkursu cały czas trwa, czyli jeszcze można do niego dołączyć, można jeszcze wypełnić formularz i się zgłosić.
Tak, do 31 stycznia przyjmujemy zgłoszenia, liczy się data stempla pocztowego. Wniosek może złożyć właściciel, użytkownik obiektu bądź konserwator zabytku wojewódzki, kierownik delegatury samorządowy. Wnioski należy przesyłać do Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a wszystkie informacje na ten temat są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa nit.pl.
W takim razie tych słuchaczy Radia Wnet, którzy być może chcieliby też zostać nagrodzeni w takim konkursie, którzy zarządzają może takim właśnie obiektem zabytkowym i uważają, że mieliby szansę, odsyłamy na wymieniony przez panią adres. No i cóż, i pewnie...
Zachęcamy również w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu telefonicznego. Na stronie podane są wszystkie numery telefonów, osoby, z którymi można się kontaktować. Zawsze chętnie udzielamy wszelkich wyjaśnień, odpowiadamy na pytania, jeśli tylko potrafimy. I bardzo zachęcamy do udziału w tym konkursie, bo to rzeczywiście, myślę, wielka satysfakcja być nagrodzonym w takim konkursie.
To prawda. A jeszcze proszę przypomnieć, kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu?
Do końca maja musimy ogłosić nominacje, bo taki jest tryb przyznawania nagród. Najpierw ogłaszamy, w której kategorii, bo jest 6 kategorii, zostały obiekty nominowane. Przy czym nominowane właściwie to oznacza nagrodzone, bo one są wtedy laureatami lub są wyróżnione. A w drugiej połowie czerwca odbędzie się uroczysta gala Zabytku Zadbanego, gdzie ogłosimy już, kto jest laureatem, a kto wyróżniony.
W takim razie być może my na przełomie wiosny i lata zaprosimy kogoś z Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, aby opowiedział o laureatach albo samych laureatów. Być może ktoś słucha, czy Radia Wnet znajdzie się na tej liście. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Iwona Liżewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia. Drodzy Państwo, 17.39 na naszych zegarach. W takim razie chwila muzyki i za moment wracamy z kolei.
wnet.
My, drodzy Państwo, próbujemy połączyć się z Parlamentem Europejskim. Przypomnijmy, tam odbywa się debata na temat korupcji w Unii Europejskiej. Ze strony Polski przemawiał Dominik Tarczyński, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, a także koordynator grupy EKR w Komisji Śledczej do spraw zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego, który służy do inwigilacji PEGA. Wystosował on pismo do szefa PEGA. Zapytanie dotyczyło jakości i wiarygodności prac komisji w kontekście afery korupcyjnej w Europarlamencie, a także zweryfikowania transparentności jej raportów. Polski europoseł przypomniał, że oskarżona o przyjmowanie korzyści majątkowych z rąk przedstawicieli Kataru, a także Maroka Ewa Kaili była wyznaczona jednocześnie na kontrsprawozdawczynię raportu PEGA z ramienia grupy, mimo że nie była też pełnym członkiem tej komisji. Dominik Tarczyński wspomniał także, że była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, aktywnie udzielała się także w wielu innych komisjach, których nie była członkiem ani zastępcą i regularnie lobbowała na rzecz swoich domniemanych darczyńców, a także brała udział w głosowaniach. My na antenie Radia Wnet mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia Dominika Tarczyńskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Być może uda nam się uzyskać jeszcze krótki komentarz w dzisiejszym popołudniu w net, ale teraz nadal muzycznie.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
Od poniedziałku do piątku, od 16 do 18 zapraszam Państwa na Popołudnie Wnet. Pasmo publicystyczne, polityka, ekonomia, społeczeństwo, kultura. To wszystko w godzinach szczytu na antenie Radia Wnet. Zapraszam, Łukasz Jankowski.
17.51, Popołudnie Wnet trwa. Nowe wydarzenia dotyczące zarzutów o korupcję i ingerencję zagraniczną, a także potrzeba zwiększania przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności w instytucjach europejskich to tematy dzisiejszej debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim. A my posłuchajmy, co mówił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki.
Dziękuję pani przewodnicząca i pani komisarz. Otóż, szanowni państwo, przez ostatnie lata zajmowaliście się głównie Polską. I trzeba sobie dzisiaj zadać pytanie, która wam pokazała notabene, co to jest praworządność. Zobaczcie, jak zachowali się Polacy wobec Ukrainy. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to przypadkiem nie była zasłona dymna, żeby sobie robić te wszystkie interesy z Katarem? Bo teraz nie udawajcie, że to dotyczy tylko kilku osób, dlatego że jedna z organizacji, No Peace Without Justice, notabene, której sekretarz jest aresztowany teraz za korupcję, jest finansowana przez kogo? Unia Europejska? Francja i Niemcy. Jakiś dziwnym przypadkiem ta organizacja zajmowała się atakowaniem Polski. Być może po to, żebyś odwrócić uwagę i żebyście mogli robić sobie te swoje interesy. Co więcej, korupcja to jest korupcja polityczna. To doprowadziło Europę dzisiaj do sytuacji, w której się znajdujemy. Występują tutaj socjaliści, których członkiem dalej jest Gerhard Schröder. Największy symbol korupcji politycznej, skorumpowany przez Putina, nic z tym nie robicie i tutaj będziecie wszystkich pouczali? Najpierw spojrzeć w lustro i zrobić z tym porządek. Czekam na teraz, bardzo dobrze by było, jakbyście państwo odpowiedzieli, co z finansowaniem Niemiec przez tą organizację. To jest klucz.
Tak, drodzy państwo, mówił dziś w Europarlamencie Patryk Jaki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. A teraz posłuchajmy, jak podczas tej debaty wypowiedział się Kosma Złotowski, także eurodeputowany.
Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, Unia Europejska to przede wszystkim organizacja o celach gospodarczych, której jednolity rynek jest jednym z najważniejszych osiągnięć. Pozbawiony zbędnych barier handel towarami i usługami to jednak nadal ideał, do którego wciąż musimy dążyć. W raporcie mojego autorstwa, który Parlament przyjął w ubiegłym roku, wskazujemy na problemy, które wymagają szczególnego i pilnego zaangażowania Komisji. Kryzys wywołany pandemią czy inflacja, które dotknęły nas wszystkich, mogą wzmocnić tendencje protekcjonistyczne, które od lat są wyraźnie widoczne. Dla swobodnego przepływu usług wyzwaniem są zbędne kontrole, nieadekwatne kary czy utrudnienia przez lokalne organy administracji prowadzenia działalności przez firmy zagraniczne, także małe i średnie. Również na jednolitym rynku cyfrowym, a zwłaszcza w handlu internetowym, istnieją bariery, które utrudniają życie i małym i średnim przedsiębiorcom z jednej strony i konsumentom z drugiej. Mam nadzieję, że ta rocznica będzie okazją do konstruktywnej refleksji, co jeszcze możemy zrobić, żeby jednolity rynek działał lepiej i był bardziej jednolity. Dziękuję.
To, drodzy państwo, głos Kosmy Złotowskiego, a teraz na zakończenie posłuchajmy fragmentu przemówienia Dominika Tarczyńskiego.
Pani przewodnicząca, mamy do czynienia z największym skandalem korupcyjnym w historii Parlamentu Europejskiego. Nie jest to skandal tylko Maroka, nie jest to skandal tylko i wyłącznie Kataru, ponieważ osoby oskarżone i aresztowane zajmowały się sztuczną inteligencją, zajmowały się kryptowalutami i zajmowały się Polską. W raporcie Fight Impunity organizacji Panceriego, który jest teraz w więzieniu, mogliśmy przeczytać, że w Polsce rządzą biali suprematyści, fanatyczni katolicy. Na podstawie tych raportów Polska była atakowana w tej Izbie, nazywano nas nawet faszystami. tylko dlatego, że nie podobało się tutaj towarzystwu, jaki rząd w Polsce został wybrany. Polska to jest dumny naród. Ma prawo wybierać rządy takie, jakie uważa za stosowne. Dlatego nigdy nie pozwolimy, aby Polska była opluwana, szydzona.
I tak, drodzy Państwo, mówił dziś podczas debaty na temat korupcji w Parlamencie Europejskim Dominik Tarczyński, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Ja spoglądam na naszą wschodnią grupę Radia Wnet. Zaczynamy od smutnych informacji. Według aktualnych danych liczba zabitych w Dnieprze wzrosła do 45 osób, w tym 6 dzieci, poinformował szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko. Tymczasem rodziny dotknięte rosyjskim atakiem rakietowym 14 stycznia otrzymają 1 000 000 hrywien na zakup mieszkań. To jest tak, że już wiemy o tym, że tak naprawdę ponad 1000 osób zostało poszkodowanych, bo te budynki sąsiednie także zostały bardzo mocno uszkodzone. One już nie nadają się do użytkowania. Te bloki są odcięte od dostaw prądu, bieżącej wody. I jeszcze informacje prosto z frontu. Wojska rosyjskie zaatakowały Krupiańsk w obwodzie charkowskim, powiedział zastępca szefa biura prezydenta Kryło Tymoszenko. Okupanci uderzyli w placówkę oświatową rakietami S-300. Jeden z budynków edukacyjnych został zniszczony, napisano na telegramie, ale nie ma ofiar. I jeszcze jedna informacja. Biuro prezydenta już odwołało Arestowicza ze stanowiska doradcy, poinformował rzecznik prasowy prezydenta Siergiej Nikiforow. Przypomnijmy, Arestowicz podał się do dymisji. Arestowicz Oleksii, czyli doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To jest efekt kontrowersji związanych z jego wypowiedzią właśnie o wybuchu w Dnieprze, w którym zginęło ponad 45 osób. Przypomnijmy, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy stwierdził, że rakieta, która uderzyła w blok, spadła na budynek po tym, jak została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. A tą sprawę komentował także w dzisiejszym popołudniu Wnet profesor Romuald Szeremietiew i ta rozmowa jest do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. Przypomnę jeszcze na zakończenie, że cały czas trwa akcja Radia Wnet, zrzutka.pl/wnet. Bardzo prosimy o wsparcie, jeżeli słuchacie Państwo Radia Wnet, oglądacie nas, dowiadujecie się ważnych informacji o Polsce, o świecie, bo mamy przecież nasze studia zagraniczne, a także na bieżąco relacjonujemy wydarzenia na Ukrainie i też pomagamy Ukrainie. Jeżeli jesteście Państwo razem z nami, to też prosimy, abyście dołączyli do naszej zrzutki, zrzutka.pl/wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Jaśmina Nowak i życzę spokojnego wieczoru.
Popołudnie Wnet.